Za nami That's the Way It Is. To był Daniel Lanois z gry Red Dead Redemption 2 z 2018 roku. Od razu powiem, dzisiejsza playlista, właściwie playlista drugiej części, została przygotowana przez naszego dzisiejszego gościa. Gamingiem żyje cała Polska. Tym bardziej się cieszę, że o tej tematyce mówi się też sporo w Olsztynie. A osiągnięcia, właściwie portfolio człowieka, który stoi po drugiej stronie, jest naprawdę interesujące. Pisał w Secret Service, był wieloletnim redaktorem naczelnym załogi G, to był Ezin, był związany też z prasą regionalną, a obecnie jest związany z portalem Eurogamer.pl i jest też założycielem wydawnictwa Gamebo, chociaż nie wiem, czy to jest taka lekka przesada. Zbigniew Jankowski, witam cię serdecznie.
Dzień dobry, cześć.
Spotykamy się już bezpośrednio po meczu Polska-Holandia. Obejrzeliśmy wspólnie, ty u siebie, ja w redakcji. Piękne to było 90 minut i naprawdę szkoda, że wynik jest jaki jest.
Zabrakło niewiele, można powiedzieć, ale ja jakby wiem, że jest taka tendencja często do komentowania wydarzeń sportowych. Ja uchylam się od tego, więc no zabrakło niewiele, ale jest jak jest.
Nie pozostaje nic innego, jak czekać do piątku, do drugiego starcia z Austrią. Miejmy nadzieję, że to będzie prawdziwy mecz o wszystko i nie skończy się meczem o honor, jak to zwykle u nas bywa. Ale skupmy się przede wszystkim na gamingu i zawsze pytam moich gości, od jak dawna interesuje się grami komputerowymi, i to pytanie skieruję też do ciebie.
Dziękuję, bo to jest bardzo trudne pytanie. To znaczy teoretycznie łatwe, ale gdy się tak już troszeczkę ma styczność z tymi grami od wielu, wielu lat, no to trzeba sięgać gdzieś tam do lat głębokiego dzieciństwa i w moim przypadku to no zaczynało się wszystko gdzieś pewnie pod koniec lat 80., bo jestem rocznik 82 i tam gdzieś te pierwsze komputery zobaczyłem i myślę, że właśnie to są takie, jest takich kilka wydarzeń, które jakby się zbiegły ze sobą, które gdzieś pewnie zakiełkowały później w tej miłości do gier wideo. Na pewno pierwsza rzecz to jest taka, gdzie zobaczenie pierwszych mikrokomputerów jeszcze w starych, dobrych domach harcerza. Kiedyś takie były. Nie wiem, czy dalej są, nie mam pojęcia, ale no właśnie w tym domu harcerza pierwszy raz zobaczyłem jakiś mikrokomputer, prawdopodobnie ZX Spectrum albo inny Commodore czy Atari i gdzieś tam pierwszy raz to było właśnie to. Jakieś automaty w jakichś starych takich miejscach, gdzie można było właśnie pograć po wyrzuceniu jakiejś monety i tak dalej. No i też sąsiedzi, bo to był ten czas na początku lat 90., gdzie sąsiedzi zaczynali mieć jakieś swoje pierwsze Atarynki, swoje pierwsze mikrokomputery. Więc najpierw się chodziło do nich na granie, można powiedzieć w cudzysłowie. Dzisiaj też to się praktykuje, ale już przez internet. Ale wtedy właśnie to takie chodzenie do sąsiadów, oglądanie jak oni grają, samemu granie to było to. No i później gdzieś pojawił się ten pierwszy mikrokomputer. Pierwszy komputer u mnie to był Commodore C64. No i od tego się zaczęło.
A z dziennikarstwem gamingowym, z tego co można przeczytać, jesteś związany od połowy lat 90. i moje pytanie jest takie, od czego się tak naprawdę zaczęło? Kiedy zetknąłeś się z tym, że o grach komputerowych można pisać?
Myślę, że wszyscy się zetknęliśmy w tamtych czasach właśnie w taki sposób, że najpierw czytaliśmy te nasze kultowe czasopisma, które w latach 90. były bardzo popularne. No tutaj oczywiście zaczynaliśmy od Bajtka, później był Top Secret, no i później był Secret Service, ten najbardziej popularny, najpopularniejszy magazyn o grach w tamtym czasie. Więc to było tak, że my jako młodzi ludzie podglądaliśmy te magazyny i my chcieliśmy po prostu również o tych grach pisać. Oczywiście w magazynach takich jak Secret Service, no to byli bogowie, my byliśmy tylko mali amatorzy, ale mieliśmy takie zapędy, więc wspomniałeś o tym zinie, bo tak naprawdę to właśnie te ziny papierowe, one były do czasu, kiedy nie pojawił się internet, czy też nie rozpowszechnił się, to może jest właściwsze słowo, w Polsce szczególnie. No a później właśnie pojawiły się te iziny, czyli magazyny internetowe. I myśmy zaczęli tworzyć takie pierwsze właśnie amatorskie magazyny internetowe o grach, szerzej czasami o popkulturze. No a później właśnie tak, może nie będę tutaj za długo wchodził w szczegóły, ale stało się tak, że zostałem redaktorem naczelnym załogi G, właśnie takiego magazynu internetowego, który później stał się najpopularniejszym tego typu, może jednym z najpopularniejszych, to będzie lepsze słowo, tego typu magazynów w Polsce. W tamtych czasach, kiedy łączyliśmy się z internetem za pomocą modemu przez TPSA, jeszcze słynne, więc tak to się zaczęło. Myśmy po prostu chcieli realizować tę swoją pasję pisania o grach, ale nie tylko o grach, bo to były również jakieś pierwsze opowiadania, pierwsze jakieś recenzje w ogóle też płyt muzycznych właśnie, więc, czy filmów, więc to było takie jako nastolatkowie, jako uczniowie liceum wtedy tak naprawdę, no chcieliśmy po prostu w ten sposób jakoś tam tę swoją taką twórczą energię gdzieś spożytkować i od tego się zaczęło.
No na e-zinach, nie ukrywam, wychowało się pokolenie z lat 90. Sam pamiętam, jak mój brat, jak był wielkim fanem pisma City Action, to wkładał płyty i raz na jakiś czas poza pełniakami były też właśnie niektóre e-ziny. Czy załoga G też się tam pojawiła?
Tak, to też jest właśnie taka historia z tym związana, że pojawienie się na płytach CD Action było no, w pewnym sensie wyróżnieniem dla magazynów internetowych. No, każdy, kto się znalazł na CD Action, no, to już można było powiedzieć, że jest w tej plejadzie takich topowych izinów. Więc my też tam się pojawialiśmy. Rzeczywiście te numery można było ściągać. Właśnie wtedy jeszcze na płycie CD Action można było sobie ściągać na dysk twardy czy bezpośrednio przeglądać. Tak.
A później trafiłeś do Secret Service, co prawda pod koniec żywota pierwszej wersji, bo wiadomo, że była też druga wersja, która skończyła się jak skończyła i miałem okazję przed audycją przejrzeć parę starych numerów i zobaczyłem, że posługiwałeś się pseudonimem B-Back. Pytanie, skąd się wziął ten pseudonim?
Ojej, to mnie zaskoczyłeś. Wiesz co? Nie wiem, to jest przezwisko, pseudonim podwórkowy, można powiedzieć. On się wziął z jakichś lat dzieciństwa. Ja nie wiem zupełnie, jak to się stało i kto go wymyślił, ale wiem, że tak byłem przezywany właśnie od najmłodszych jakichś tam lat. A w liceum jeden z moich kolegów, przyjaciół, zapisał w ten dziwny sposób właśnie, czyli z takim myślnikiem B i myślnik Back, w ten sposób zapisał mój pseudonim. Mi się to spodobało i zacząłem go tak używać. To też pamiętajmy o tym, że w latach 90. w tamtych czasach, ale i trochę później też tak było często, że autorzy piszący o grach bardzo często podsługiwali się pseudonimami. Zresztą w Secret Service było to nagminne. W Top Secrecie jeszcze bardziej, więc jakby każdy chciał mieć też ten swój pseudonim w tamtym czasie. Dlatego, że no raz podpisywanie się, a dwa no też wpisywało się w grach różne wyniki, więc ten pseudonim krótki był o wiele lepszy niż imię i nazwisko. A później to się zmieniło. Później każdy już chciał być, gdy jakaś gra RPG pozwalała, no to każdy już chciał mieć swoje imię i nazwisko w tej grze, więc troszeczkę się zmieniło później.
A co pisałeś? Bo wiadomo, przejrzeć archiwum to bardzo prosto, ale niektórzy pewnie zastanawiają się albo chcą być bardziej zaciekawieni. Co pisałeś na łamach tego czasopisma?
Wiesz co, to też trzeba podkreślić. Ja miałem bardzo krótki epizod z Secret Service'em pod koniec właśnie działalności pisma. To nie było nic wielkiego. To było, ja też wtedy miałem tak naprawdę, wiesz, 17, 18, może 19 lat, nie pamiętam dokładnie. I tam była taka sytuacja, że zakończył współpracę z Secret Service'em słynny skądinąd Jacek Gadzinowski z AQ i on prowadził taką rubrykę Cyberspace i nie tylko, bo on był bardzo płodnym w ogóle autorem i też takim, do którego wielu z nas podziwiało w tamtym czasie. I gdy on zakończył współpracę, no tam się zrobiło takie miejsce właśnie na wypełnianie tych tekstów w późniejszym już nie cyberspace, tylko to się nazywało cybernet bodajże, więc ja zajmowałem się takimi tekstami, co ciekawe, okołogrowymi bardziej niż samymi grami, bo te rzeczy związane z grami były obstawione w cudzysłowie przez doświadczonych już i współpracujących przez długi czas z Secret Service'em autorów, więc to było, wiesz, zaledwie parę jakichś tam tekstów, ale naprawdę bardzo ciekawa przygoda.
Zbigniew Jankowski, przypomnę, jest gościem dzisiejszej audycji Reset. Do tematu rozmowy powrócimy za chwilę, a teraz będziemy słuchać, no właśnie, czego?
Będziemy słuchać kawałka ze ścieżki dźwiękowej do gry Beyond Two Souls. To jest też bardzo ciekawa, jedna z moich ulubionych w ogóle, ulubionych ścieżek dźwiękowych, ścieżek muzycznych właśnie w grach. Autorem jest Lorne Balfe i on też jest ciekawy, bo on też powiedzmy może o tym, że Beyond Two Souls to jest gra studia Quantic Dream, odpowiedzialnego między innymi za Fahrenheita czy Heavy Rain, więc on przystąpił do pisania tej ścieżki praktycznie w ostatnim momencie, bo poprzedni twórca niestety zmarł i też trzeba powiedzieć, że Lorne jest naprawdę bardzo utalentowanym kompozytorem. On współpracował też z Hansem Zimmerem przy wielu różnych ścieżkach, słynnych bardzo ścieżkach dźwiękowych. Naprawdę bardzo ciekawy utwór i bardzo ciekawa gra, która nie spotkała się w tamtym czasie z wielkim uznaniem, chociaż ja recenzowałem ten tytuł i dałem dość wysoką ocenę.
Reset. Lorne Balfe i Dawkins Suit to z gry Beyond Two Souls, lub jak to wolą, jak niektórzy wolą po polsku, Beyond Dwie Dusze. A ja przypomnę, że gościem audycji Reset jest Zbigniew Jankowski, redaktor naczelny Eurogamera, polskiej edycji i założyciel wydawnictwa Gamebook. I ja chciałbym teraz skupić się dalej w twoją karierę. Nie było już Secret Service'u, cały czas rozwijał się Enzin Załoga G, ale skupiałeś się też wokół prasy regionalnej i moje pytanie jest takie, czy zmiana dziedziny z gier komputerowych do spraw lokalnych miała jakiś wpływ mocno, czy było tak jak zwykle?
Zdecydowanie miała, bo prasa regionalna, ogólnie prasa taka tradycyjna, no to jest wyższa szkoła jazdy. To jest jednak taka nauka, która gdzieś tam daje takie fundamenty klasycznie, czy też takie właśnie fundamenty podstawy pracy dziennikarskiej od podszewki. I to jest coś, co później też przez wiele lat wykorzystywałem w swojej pracy zawodowej, chociażby przy uruchamianiu właśnie polskiej edycji Eurogamer.pl, więc to jak najbardziej było bardzo ciekawe i bardzo ważne doświadczenie zawodowe w moim życiu.
A w czym pisałeś, jeśli można powiedzieć?
Wiesz co, no to generalnie rzecz biorąc, to jest prasa regionalna na północnym Mazowszu, tego typu gazety jak Kurier Mławski, jak Kurier Przasnyski i wiele innych tego typu tytułów. I myśmy przez kilka lat właśnie zakładali te gazety na północnym Mazowszu. No ale później gdzieś tam to się zakończyło i ja rozpocząłem pracę w Warszawie, zresztą też w firmie związanej z grami wideo.
A później rozstał rok 2012 i rok, w którym powstał kolejny duży portal internetowy Eurogamer.pl. Oczywiście mowa o polskiej edycji. Jak do tego doszło?
Oj, to jest długa historia. Ona ma takie swoje różne wątki, wzloty i upadki, ale ogólnie rzecz biorąc ja przez długi, długi czas starałem się o właśnie licencję, o możliwość uruchomienia polskiej edycji Eurogamera właśnie. Bo to jest tak, że w wielu krajach Europy ten Eurogamer już funkcjonował na zasadach właśnie licencyjnych, czyli tak naprawdę takiego partnerstwa z centralą, która znajduje się w Wielkiej Brytanii. Ja przez kilka lat jakby systematycznie, notorycznie tam dobijałem się do Wielkiej Brytanii, do właściciela właśnie wszystkich Eurogamerów. No, żeby właśnie z takim pomysłem otworzenia Eurogamera w Polsce. Uważałem, że to jest bardzo fajny pomysł, szczególnie, że Eurogamer miał bardzo, bardzo takie bliskie mi podejście do właśnie pisania o grach wideo, czyli takie z takim sznytem właśnie dziennikarskim, z takim podejściem jakościowym do tego, co się robi w tym fachu. I to mi się bardzo podobało, więc przez długi, długi czas prowadziliśmy takie, powiedzmy, rozmowy pomiędzy mną a właśnie Eurogamerem brytyjskim, aż w końcu zapadła decyzja, tak w skrócie oczywiście mówię, aż w końcu zapadła decyzja o tym, żeby otworzyć polską edycję, co nastąpiło w listopadzie 2012 roku.
A jak wyglądały początki? Czy były one znacząco trudne? Bo jakby nie było, to wy byliście taką początkującą ekipą, która co prawda miała już doświadczenie gaming związane z dziennikarstwem gamingowym, ale no jednak nowy portal to jednak terytorium znacznie trudniejsze od portalów, które działają już od dłuższego czasu.
No tak, bo pojawiamy się na rynku w tamtym czasie, który był już dosyć mocno okrzepnięty i było w kilka bardzo dobrych serwisów internetowych o grach. Oczywiście zawsze liderem przodującym i niedoścignionym było i jest tak naprawdę gryonline.pl. To jest ten serwis, który w Polsce przetarł szlaki i w ogóle wyznaczył trendy i wszystko, co związane w sumie z mediami o grach, no to gry online był tym pierwszym i najważniejszym serwisem. No myśmy zaczynali od zera, natomiast no też jakieś właśnie doświadczenie, myślę, i taki pomysł na to, jak to zrobić, zakiełkował w przyszłości i dał te efekty, że mogliśmy w jakiś fajny sposób się konstytuować i rozpocząć pracę. Natomiast to też jest tak, że to nie jestem tylko ja. To są zawsze ludzie, którzy za tym stoją i wtedy też ekipa, którą udało mi się zgromadzić na start serwisu, była naprawdę bardzo mocna. Wiedzieliśmy, czego chcemy, wiedzieliśmy, jakie mamy pomysły, więc myślę, że jakby to wszystko zaważyło.
A ile osób z pierwszej ekipy jeszcze pozostało przy tej redakcji?
O, to jest dobre pytanie, bo to jest tak, że jeśli chodzi o serwisy o grach, sytuacja wygląda w ten sposób, że co i rusz ktoś ma taką chęć lub konieczność odchodzenia od serwisu odpisania o grach, natomiast przechodzenia na drugą stronę. Czyli na drugą stronę to mam na myśli na przykład różne firmy zajmujące się produkcją gier. Więc nie wiem dokładnie. Myślę, że w tej chwili w redakcji na pewno jestem ja, na pewno jest jeszcze Daniel Kłosiński, który był ze mną od początku. Niedawno odszedł bardzo, też od początku współpracujący z nami recenzent, czyli Łukasz Winkel. Także no w tej chwili myślę, że dwie osoby pozostały. Tak spróbuję sobie jeszcze coś przypomnieć, ale chyba tak, chyba dwie osoby z tamtego początkującego składu.
I ja chciałbym jeszcze skupić się przy Eurogamerze, bo chciałbym przytoczyć interfejs, o tak powiem, interfejs, jak to wyglądało na samym początku, bo jak wygląda obecnie, to pewnie wszyscy wiedzą, bardzo rozbudowany portal. A jak to było na samym początku? Czy też było obszernie, że zajmowaliście się no na przykład tłumaczeniami artykułów z Digital Foundry?
Tak, myślę, że w ogóle w pierwszym okresie to Digital Foundry było takim wyróżnikiem. Myśmy do tego mocno przywiązywali wagę, żeby te tłumaczenia były wysokiej jakości. Natomiast też samo Digital Foundry bardzo mocno się zmieniło w ostatnich latach i poszło bardziej w kierunku materiału wideo. Natomiast jeszcze 10 lat temu to były jednak takie rozbudowane, bardzo długie i niesamowite, świetne jakościowo teksty. I myśmy rzeczywiście te teksty tłumaczyli. Natomiast poza takimi rzeczami jak Digital Foundry, to rzeczywiście myślę, że tych tłumaczeń było bardzo, bardzo mało. My od początku stawialiśmy na własne treści, własne recenzje, własne newsy, własne informacje. Zresztą takie też było założenie z centrali, to znaczy każdy serwis, który funkcjonuje w Europie, czy w Niemczech, czy w Hiszpanii, musi być samodzielny i musi być niezależny i musi działać tak jakby po swojemu, wyznaczając swoją własną drogę i ścieżkę.
Tak mniej więcej wyglądał Eurogamer.pl w początkowym okresie, czyli Anno Domini 2012. Przypomnę, Zbigniew Jankowski jest gościem audycji Reset. Do rozmowy powrócimy za chwilę. Skupimy się przede wszystkim już na wydawnictwie Gamebook. A czego teraz będziemy słuchać?
A teraz posłuchamy kawałka bardzo fajnego z Phantom Liberty i tutaj Dawid Podsiadło razem z twórcami właśnie muzyki do Cyberpunka, czyli Marcinem Przybyłowiczem i Adamczykiem. No, może tyle. Posłuchajmy po prostu.
Reset. Dawid Podsiadło pięknie wyśpiewał Phantom Liberty z Cyberpunka 2077 Phantom Liberty, a gościem Odyssey Reset, przypomnę, jest Zbigniew Jankowski, założyciel wydawnictwa Gamebook, redaktor naczelny portalu Eurogamer.pl. I teraz skupimy się na firmie, która działa od stosunkowo niedawna, bo od 2023, ale podejrzewam, że z pomysłem przyszedłeś znacznie wcześniej.
Zdecydowanie. Pomysł na wydanie pierwszej książki musiał się zrodzić naprawdę wiele lat wcześniej, bo pamiętam, że jakby przez jakiś czas długo myślałem nad tym właśnie krokiem, żeby wydać kolejną książkę, znaczy wydać pierwszą książkę. I jeśli chodzi o właśnie pierwszą pozycję, czyli Legendy Gier Wideo, gdzieś ten pomysł na w ogóle na wydanie tej książki narodził się w taki dosyć banalny sposób, czyli poszukiwanie, patrzenie, czy jest jakaś pozycja na rynku, która opowiada o tych największych, najznakomitszych postaciach, twórcach gier wideo. No i od tego zaczęło, jakby to, od tego się zaczęło, tylko też, żeby dobrze napisać książkę o takich rzeczach, jak historia gier wideo, jak właśnie twórcy gier wideo, no to trzeba mieć po pierwsze wiedzę, po drugie już jakieś doświadczenie w pisaniu książek, szczególnie książek tego typu, literatury takiej faktu. No i jedną z takich osób jest zdecydowanie Bartłomiej Kluska, z wykształcenia historyk, ale osoba zajmująca się właśnie pisaniem o grach od wielu, wielu lat. Autor między innymi znakomitych Bajtów Polskich, właśnie książki, która pierwszy raz w taki sposób kompleksowy zajęła się tematem polskich gier, w ogóle historii polskich gier komputerowych. No i odezwałem się do Bartka z takim pomysłem, że może byśmy taką książkę wspólnie zrobili. Porozmawialiśmy, Bartkowi się ten pomysł bardzo spodobał i oczywiście przystąpiliśmy do prac, to znaczy Bartek przystąpił, bo Bartek jest autorem tej książki, ja natomiast byłem jej redaktorem, oczywiście wydawcą, no i to jest ten pierwszy tytuł, który ukazał się rzeczywiście w 2023 roku, czyli troszeczkę, czyli już jakiś rok temu.
Mam tę książkę przy sobie, Legendy gier wideo Bartłomieja Kluski, i miałem okazję przed audycją, a także znacznie wcześniej przejrzeć, jak to mniej więcej wygląda, i jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem. Na ponad 200 stronach możemy przejrzeć losy 20 osób, które mocno wpłynęły na rynek gier komputerowych. Jest ich tylko 20, czy aż 20? Czy można znaleźć miejsce? Gdybyście mogli zrobić na przykład aktualizację albo drugą część, to czy znalazłoby się miejsce dla jakichś innych postaci związanych mocno z gamingiem?
Zdecydowanie tak. To też Bartek, myślę, że bardzo fajnie właśnie we wstępie do tej książki opowiedział o tym, dlaczego te postaci, dlaczego ci twórcy, a nie inni, i że no to nie było tak łatwo wybrać po prostu 20, tak naprawdę tam jest 22 postacie, bo niektóre jakby są w takim duecie, bo trudno pisać o niektórych rzeczach, o niektórych grach, jeżeli nie myślimy właśnie o dwóch postaciach. Na przykład bracia Hauser, oni twórcy GTA. Znaczy nie twórcy samego GTA, tylko później tych części, które tak naprawdę wprowadziły GTA do trójwymiaru, bo pierwsze dwie części powstały w zupełnie innym studiu, w innym miejscu, ale właśnie są takie, więc ogólnie rzecz biorąc na pewno jakby wybór samych postaci nie był łatwy, ale wydaje mi się, że Bartek doskonale sobie tutaj poradził, bo też poprzez te postaci chcieliśmy od początku pokazać pewne fragmenty historii gier wideo. I to było takie naczelne nasze zadanie w sumie i cel, żeby poprzez czytanie o fajnych osobach, które gdzieś tam w dawnych latach zaczynały tworzyć pierwsze gry wideo, żeby pokazać też kawałek historii, ale w taki przystępny, fajny sposób. Więc stąd to się wzięło. Ale tak, jak najbardziej, na pewno to nie jest zamknięta lista, wręcz otwarta, i problem jest tylko taki, że o ile w dawnych czasach można było łatwo wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grę wideo, to znaczy jest człowiek typu Sid Meier i wiemy, że on stworzył cywilizację i zrobił cywilizację, czyli grę Civilization, i możemy przypuszczać, że zrobił to w dużej mierze sam albo z jakimś tam zespołem, ale on jest twarzą tego projektu. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy projekty są tak wieloosobowe, tak złożone i kompleksowe, no byłoby o wiele trudniej. No mamy na przykład Hideo Kojimę. No dobrze, tylko my wszyscy myślimy, że dzisiaj słuchaliśmy kawałka Death Stranding, że Hideo Kojima jest odpowiedzialny za Death Stranding, ale tak naprawdę to nie jest prawda, bo w studiu pracuje kilkaset osób i Hideo Kojima jest tylko taką marką, która nad tym wszystkim czuwa. Więc dzisiaj byłoby o wiele trudniej, mimo że Hideo znajduje się w tej książce, ale od dzisiaj by było o wiele trudniej pisać o legendach na przykład dzisiejszych, bo tych legend z tamtych czasów, z takich lat 90. czy nawet z 80. jest o wiele, wiele więcej. Właśnie.
A później były konsole do gier 2.0, czyli ilustrowana historia od Atari do PlayStation. Album, w którym możemy zobaczyć, jak wyglądały konsole z zewnątrz, ale też od środka. To jest akurat książka autorstwa Iwana Amosa i to jest chyba najpopularniejsza pozycja w waszym dorobku, bo nakład całkowicie się wyprzedał.
Tak, konsole do gier 2.0 to jest też ciekawa historia, bo to jest książka, którą ja od dawna jakby miałem w języku angielskim i od początku tak mi się bardzo podobała, że zastanawiałem się, dlaczego tej pozycji nie ma w Polsce, dlaczego nie została wydana u nas i gdy tylko właśnie wydaliśmy Legendy Gier Wideo, postanowiłem jak najszybciej spróbować pozyskać właśnie prawa do wydania konsol do gier 2.0 w Polsce. To się udało bardzo szybko i z tego jestem też zadowolony i bardzo szybko udało nam się tę pozycję wydać. Ale rzeczywiście jest bardzo popularna. Będziemy do druk robić jesienią, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że przy takich książkach jak konsole do gier 2.0 czy Almanach, o którym będziemy pewnie jeszcze za chwilę mówić, no to też te nakłady są zdecydowanie mniejsze, bo to są książki wydane w taki naprawdę jakościowy sposób, więc w związku z tym też te nakłady nie są takie duże.
Do Almanachu, do polskiej edycji przejdziemy za chwilę. Przypomnę jeszcze raz, że gościem audycji Reset jest Zbigniew Jankowski. Teraz posłuchamy kolejnej jego propozycji, a będzie to?
Będzie to kawałek z w zasadzie utwór kończący serię Mass Effect. Jedno z najznakomitszych i najwspanialszych gier wideo, moim zdaniem, w historii. Reset.
To będzie już ostatnia część rozmowy ze Zbigniewem Jankowskim, redaktorem naczelnym portalu Eurogamer i założyciela wydawnictwa Gamebook. Teraz skupmy się na pozycji, która ukazała się stosunkowo niedawno. Almanach gier przygodowych Point and Click. Książka w wersji polskiej. Dlaczego w wersji polskiej? O tym powiem za chwilę. Ja tylko powiem, że to jest, no, można powiedzieć, potężna Biblia. W którym momencie stwierdziłeś, że to tę książkę powinniśmy wydać?
Myślę, że zaraz po tym, kiedy ukazała się, a być może nawet mniej więcej w tym samym czasie, kiedy ukazała się książka Konsole do gier 2.0, mianowicie ten taki pozytywny odbiór tego typu wydania, właśnie wysokiej jakości, w twardej oprawie, na dobrym, kolorowym, ładnym papierze. No i ten odbiór konsol do gier utwierdził mnie w przekonaniu, czy też nas, że właśnie to jest fajna droga. Więc skontaktowałem się z wydawnictwem Bitmap Books, to jest jedno z najwspanialszych tego typu wydawnictw właśnie, też z Wielkiej Brytanii, które wydaje książki o historii gier, ale w taki właśnie wyjątkowy sposób, czyli to są rzeczy bardzo jakościowe. No i udało się nawiązać współpracę i pozyskać też licencję na wydanie tej książki w Polsce.
To też widać, w większości możemy zobaczyć tak naprawdę tłumaczenia tego, co było w oryginale na język polski, ale naprawdę jest bardzo dobrze oprawione ze względu chociażby też na to, że możemy zobaczyć chociażby kadry z dla niektórych kultowych produkcji. Możemy zobaczyć Larego albo Szymona Czarodzieja albo serię Monkey Island. Dla kogo jest tak naprawdę ta pozycja?
Wydaje mi się, że ta pozycja jest dla wszystkich, którzy interesują się historią gier, ale również w ogóle szerzej grami, bo to nie jest tylko album, wspomniałeś o tych ilustracjach, ale tam mamy 55 wywiadów z twórcami gier. To nie są tylko programiści, projektanci, ale również ilustratorzy, graficy i tak dalej. Oczywiście w polskiej edycji mamy też bardzo ważną część, czyli część poświęconą polskim przygodówkom, naszym kultowym, wspaniałym, bo mieliśmy naprawdę wiele świetnych przygodówek i w naszej polskiej edycji mamy 8 wywiadów z polskimi twórcami, które są przygotowane przez nas i również zaprezentowaliśmy 20 takich najbardziej wyróżniających się polskich przygodówek. Natomiast ta książka, tak jak mówię, ona jest naprawdę dla wszystkich, to jest potężna rzecz nie tylko do oglądania, ale również do czytania. To jest taka wizualna podróż przez ten gatunek, który, jeżeli ktoś chce troszeczkę lepiej poznać gry wideo, to powinien zapoznać się z gatunkiem gier przygodowych i przygodówek ogólnie, bo z tego gatunku naprawdę później wyrosły praktycznie wszystkie inne. To też troszeczkę jak kwiat, który się rozwija przez jakiś czas i tutaj tak samo było. To znaczy przygodówki następnie można powiedzieć, że przeszły do innych gatunków i widzimy je nawet dzisiaj, bardzo często w dzisiejszych grach widzimy cały czas ten spadek z czasów przygodówek.
To też widać, szczególnie na samej końcówce, gdy możemy przejrzeć taki katalog polskich gier przygodowych, w większości kultowych. Wystarczy przytoczyć słynnego Teenagenta autorstwa Adriana Chmielarza, możemy zobaczyć Księcia i Tchórza, możemy zobaczyć produkcję ze stajni Aiden Media, czyli głównie gry z serii Rexio. Tak się czasami zastanawiam, czy było naprawdę ciężko przy researchu polskich gier przygodowych, czy to była raczej bułka z masłem?
Różnie. To znaczy przy tych wywiadach współpracowaliśmy, znaczy nie współpracowaliśmy, tylko przy tych wywiadach tak naprawdę pracowaliśmy we trzech. Ja, Tomek Mochocki i Tomek Orłowski. Każdy podzielił się tymi twórcami w ten sposób, kto był bardziej zainteresowany danymi grami, więc jeżeli ktoś już był zainteresowany na przykład rozmową z dajmy na to Jarosławem Łojewskim od Kajko i Kokosza, no to już musiał o tym dużo wiedzieć. Natomiast Tomek Mochocki, który z nami współpracował przy tej książce i też on jest odpowiedzialny za zrobienie screenshotów z polskich gier i opisów, no to jest naprawdę człowiek, który ma wszystkie przygodówki, szczególnie polskie przygodówki w paluszku. To jest człowiek o ogromnej wiedzy, jeśli chodzi o ten gatunek i czerpaliśmy po prostu z tej wiedzy. Także ta książka też powstała i ta edycja polska i to, co się znajduje w polskiej edycji, właśnie dzięki Tomkowi.
Uwagę zwróciły też ilustracje, ale nie związane bezpośrednio z grami, bo chociażby we wstępniaku do przedmowy poświęconej polskim przygodówkom możemy zobaczyć na przykład Marcina Borkowskiego, który jest osadzony w 8 bitach. Czy wszystkie rysunki były autorstwa kogoś związanego z polską edycją, czy przy niektórych wzięliście bezpośrednio z edycji oryginalnej?
To znaczy wszystko, co jest do momentu tego polskiego rozdziału, jest tak naprawdę wzięte z edycji oryginalnej. Natomiast rysunek właśnie, ilustracja w zasadzie, nie rysunek, to jest ilustracja pixel art właśnie do polskiej edycji, powstał tutaj u nas i on bazuje, to jest ciekawe, na oryginalnym zdjęciu właśnie Marcina Borkowskiego, który nam dostarczył to zdjęcie i chcieliśmy odwzorować to właśnie w takiej ilustracji pixelartowej.
Teraz skupmy się na samym wydawnictwie, bo już powoli będziemy zmierzać do końca. Chciałbym zapytać się o dalsze plany wydawnicze. Czy macie już książki, które chcecie wydać w najbliższej przyszłości? I przede wszystkim główne pytanie, czy będziecie stawiać mocniej na polskich autorów?
W tym roku planujemy jeszcze wydać dwie książki. Nie mogę jeszcze zdradzić, co to dokładnie będzie, natomiast pierwsza pozycja ukaże się we wrześniu i zapowiemy ją prawdopodobnie pod koniec czerwca. I to będzie książka polskiego autora. Druga pozycja będzie tłumaczeniem, przekładem, tak jak almanach czy konsole do gier. I to będzie też taka ekskluzywna, duża, poważna rzecz, dobrze wydana. Zresztą ta we wrześniu również. Natomiast czy chcemy stawiać na polskich autorów? Jak najbardziej tak. To też jest takie założenie, że nie chcemy żyć tylko przekładami, nie tylko tłumaczeniami, ale również tym, żebyśmy my sami mogli właśnie pisać i tworzyć książki. Jeden z projektów, który zaczął się mniej więcej wtedy, kiedy zaczynaliśmy pracę nad legendami gier wideo, trwa cały czas. To jest poważna rzecz, która myślę, że się skończy dopiero pod koniec przyszłego roku, więc jak widać, no te plany są całkiem długofalowe.
I na koniec bardzo, bardzo króciutko, bo już naprawdę czasu bardzo mało. Gdzie można was znaleźć?
Gdzie można nas znaleźć? Można nas znaleźć na stronie www.gamebook.pl, tam jesteśmy, jeśli o to pytasz, chyba że tak. Także zachęcam właśnie na stronę www.gamebook.pl, oczywiście na eurogamer.pl, jeżeli ktoś jest zainteresowany informacjami ze świata gier i poradników, bardzo serdecznie zapraszam.
I na tym możemy już oficjalnie postawić kropkę. Zbigniew Jankowski jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, bo za chwilę będziemy słuchać ostatniej piosenki, którą wybrał, więc jeszcze nie podziękuję, ale powiem, że był związany z Secret Service, ze zinem Załoga G, był związany z prasą regionalną, a obecnie związany właśnie z Eurogamerem i wydawnictwem Gamebook. No i zapowiedz ostatnią piosenkę.
Tak, bo się pomyliłem. Myślałem, że już słuchaliśmy, a patrzyłem na ekran, że to nadchodzi, więc nadeszło. Bardzo się cieszę. To jest Don't Be So Serious, Low Roar z gry właśnie Death Stranding. Polecam grę, jak i całą ścieżkę dźwiękową z tej gry.
A ja dopowiem, że autorem oryginalnych kompozycji jest Ludwig Forsyl. Ja bardzo tobie dziękuję za to, że mieliśmy okazję spotkać się w studiu Radia UWM FM i porozmawiać trochę o tobie i trochę o działalności firm.
Bardzo, bardzo dziękuję.